Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas, tak jak je nam przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono. W owym czasie powrócił Jezus mocą ducha do Galilei, a wieść o nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich. Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana. Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł, a oczy wszystkich w synagodze były w niego utkwione. Począł więc mówić do nich: dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście. Oto słowo Pańskie. Dziś po raz trzeci w Kościele obchodzimy Niedzielę Słowa Bożego. Po raz trzeci zastanawiamy się, czym jest dla mnie Pismo Święte. Czy wsłuchuję się w Słowo Boga? Czy ono zmienia moje życie? Myślę, że Ewangelia, którą przed chwilą wysłuchaliśmy, pomaga nam także zrozumieć, jak ważne jest Słowo Boże. Czego możemy uczyć się od Jezusa? Wróćmy jeszcze na chwilę do tego fragmentu, który przed chwilą został odczytany. A więc Jezus wraca do Nazaretu, do miejscowości, w której się wychował. I jak czytamy, w dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Jezus daje nam przykład, że przychodzi do synagogi, aby słuchać Słowa Bożego, aby to Słowo Boże czytać i żeby je objaśniać. Dla Żydów synagoga była miejscem świętym, miejscem spotkania ze Słowem Boga. I takim też świętym dniem był dla nich szabat. Właśnie wtedy Żydzi schodzili się tam, aby słuchać, co Bóg ma im do powiedzenia. Jezus robi to samo. Nie stawia się ponad wszystkimi ludźmi. Pomimo, że był Bogiem, był także człowiekiem. I okazuje wielką pokorę wobec Słowa Bożego. Jest to dla nas konkretny przykład, wskazówka. I my powinniśmy szukać okazji do tego, aby słuchać Słowa Bożego. I tym pierwszym, najważniejszym miejscem naszego spotkania ze Słowem Bożym zawsze jest Kościół, świątynia. Jest to miejsce uprzywilejowane naszego spotkania ze Słowem Boga. Uprzywilejowane dlatego, ponieważ tutaj odczytywane jest w sposób uroczysty i także tutaj to słowo jest wyjaśniane. To jest bardzo ważne. Sam Jezus nie tylko, że odczytuje Słowo Boga, ale je wyjaśnia. I tę samą wskazówkę odczytaliśmy w dzisiejszym pierwszym czytaniu, we fragmencie z Księgi Nehemiasza. Czytano więc z tej księgi, księgi prawa Bożego, dobitnie, z dodaniem objaśnienia, także lud rozumiał czytanie. Istotą naszego spotykania się tutaj między innymi jest wsłuchać się w to, co Bóg ma nam do powiedzenia, ale też to słowo wyjaśnić, czyli starać się wykazać, że słowo wypowiedziane przez Boga, zapisane na kartach Pisma Świętego, dotyczy także nas, żyjących tu i teraz, że ono jest aktualne także w naszym życiu. I tym wyróżnia się nasz Kościół, chociażby nawet od kościołów protestanckich, gdzie tam jak kto sobie przeczyta, tak może zrozumieć, a to, że jeden zrozumie tak, a drugi zrozumie inaczej, no to już nie ma większego znaczenia. Stąd niestety tam jest tyle podziałów. W Kościele katolickim są konkretne, upoważnione osoby do objaśniania Słowa Bożego, i nie może być tak, nie wolno, aby ktokolwiek wyszedł sobie na ambonę i objaśniał Ewangelię, jeśli do tego nie jest upoważniony, jeśli nie ma właściwych kompetencji. To Kościół jest depozytariuszem Słowa Bożego. Kościół to Słowo Boże objaśnia. Nie wolno je sobie objaśniać w dowolny sposób. I właśnie spotykamy się tutaj w świątyni, aby usłyszeć, co Bóg ma nam do powiedzenia. Ale czy to oznacza, że nie mogę tego czynić prywatnie w domu? Oczywiście, że też mogę coś takiego robić. Także i w naszych domach, w naszych mieszkaniach Słowo Boże powinno być czytane. Czy to w rodzinach, czy w małżeństwie, czy choćby w samotności. Warto wtedy pomodlić się do Ducha Świętego na początku, aby Duch Święty objaśniał mi to, czego nie rozumiem, abym potrafił to Słowo Boże zastosować w swoim własnym życiu. Można to robić, o ile równocześnie nie zaniedbuję tego uroczystego spotkania ze Słowem Bożym w czasie liturgii w Kościele. Jeśli byśmy to zaniedbali, to w czasie naszego prywatnego spotkania ze Słowem Bożym najprawdopodobniej bardzo szybko doszlibyśmy do jakichś herezji. A więc Jezus daje przykład. Przychodzi do świątyni wsłuchiwać się w Słowo Boże. Dobrze, abyśmy przychodząc do świątyni mieli w sobie wzbudzoną taką intencję. Boże, przemów do mnie dzisiaj przez słowa Twojej Ewangelii, przez czytania, przez psalmy, przez objaśnienia dawane mi przez kapłana. Przemów do mnie, Panie. Jeżeli będziemy o taki dar Boga prosić, taką łaskę otrzymamy. Ilekroć będziemy wchodzić do kościoła, gwarantuję, że każdy z nas wyniesie z każdej liturgii, z każdej mszy świętej choćby jedno zdanie, które trafi do jego serca, które będzie dla niego wskazówką, co ma robić w tej sytuacji, w której się obecnie znajduje. Co Jezus czyni dalej? Czytamy. Podano mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę. Więźniom głosił wolność, niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana. I dalej Jezus powie: dziś spełniły się to słowa Pisma, które słyszeliście. A więc ten fragment, który Jezus odczytał, odnosi do siebie. Mówi, te słowa zapisane wiele wieków temu są zapowiedzią tego, co będzie realizować się w moim życiu, co realizuje się już tu i teraz. A więc, że to Pismo Święte się wypełnia, że to nie jest puste słowo. I na tym też polega wyjątkowość Słowa Bożego. Jest to słowo, które się wypełnia. Dla ludzi może to być sprawa nie do końca zrozumiała, ponieważ my się przyzwyczailiśmy do tego, że kiedy człowiek wypowiada jakieś słowo, to często za tym nic nie idzie. Przez słowo składamy różne obietnice, deklaracje. Ale czy je zawsze dotrzymujemy? Czy za naszym słowem idą czyny? Czy jeżeli mówimy, że za rok, za dwa, za 10 lat uczynię to i to, czy to oznacza, że tak rzeczywiście będzie? Nie. Bardzo często przychodzi rozczarowanie. Bardzo często słowo wypowiadane przez człowieka jest zwykłym kłamstwem, nadużyciem. Nie jest tak w przypadku Słowa Bożego. Co Bóg powiedział, to się wypełni, jest pewne, jest prawdziwe. I należy mieć tę świadomość, ilekroć sięgamy do Słowa Bożego. Dla wielu ludzi ta pewność może nawet być czymś, co ich zniechęca, aby wziąć do ręki Pismo Święte. Tam przecież jest opisana historia życia każdego z nas. Z Pisma Świętego dowiadujemy się, kim jesteśmy, skąd pochodzimy, dokąd zmierzamy, czego Bóg od nas pragnie. Pismo Święte poucza nas, co mamy zrobić, aby się zbawić, ale też w Piśmie Świętym jest napisane, co stanie się z człowiekiem, który będzie żył w grzechach, który nie będzie się nawracał. I Słowo Boga jest słowem pewnym, prawdziwym. Ono się wypełni. Są tacy ludzie, którzy wolą żyć w nieświadomości. Po prostu nie chcą wiedzieć, co ich czeka, jeśli się nie nawrócą. I myślą, że dzięki temu unikną konsekwencji swoich własnych czynów. Oczywiście tak postępuje człowiek bardzo niemądry. Bóg po to daje nam swoje słowo, aby nas prowadzić, abyśmy mądrze szli przez nasze życie. A więc warto czytać Słowo Boże, aby nie błądzić, aby umieć poradzić sobie w tych okolicznościach życia, w których szczególnie grozi nam upadek, albo tkwimy w tym upadku, gdzie czujemy, że pobłądziliśmy. Pamiętam, bo to jest zresztą wiele świadectw, które często słyszę, jeden człowiek zwierzał się, że miał przez długi czas swojego życia, dosłownie przez kilka lat, problemy z pewnym grzechem. Ale myślał sobie, że no przecież jako katolik ja wiem, co mam robić. Owszem, grzeszę, ale pójdę do spowiedzi. Wyspowiadam się z tego grzechu, no i będę żył dalej. No ale to jego życie dalej polegało na tym, że ponownie upadał w te same grzechy. I tak się to kręciło przez wiele lat. I w pewnym momencie trafił na kapłana, który mu powiedział: słuchaj, tak być nie może. Tobie w ogóle nie ma postanowienia poprawy. Ty nic z tym grzechem nie robisz. Tkwisz w nim tyle lat i myślisz, że wszystko jest okej, ponieważ wystarczy, że pójdziesz do spowiedzi, Bóg ci przebaczy i że możesz robić cały czas to samo. I powiedział, masz codziennie przez 15 minut, przez jeden tydzień otwierać sobie Pismo Święte, choćby nawet na chybił trafił. Patrz na to, jakie słowo dostaniesz od Pana Boga. Przekonasz się, czy Bóg błogosławi takiemu życiu. No i ten mężczyzna rzeczywiście tak zrobił. Zaczął modlić się, aby Bóg przemówił do niego przez to słowo i każdego dnia otrzymał bardzo konkretny, precyzyjny komentarz Pana Boga do jego życia, do tego stanu, do którego się doprowadził. I bardzo szybko przekonał się, że Bóg sprzeciwia się jego myśleniu, takiemu życiu, życiu w kłamstwie, w samoszukiwaniu się, w obłudzie. Powiedział, tak być nie może. Musisz się nawrócić, bo jeżeli tego nie zrobisz, no to twój los po śmierci może być tylko jeden. I jak powiedział, ten tydzień to były najlepsze rekolekcje, jakie przeżył w swoim życiu. Ten czas odmienił wszystko. I tak rzeczywiście jest. Aby człowiek mógł zmienić swoje życie, musi najpierw zmienić swoje myślenie. Pan Bóg pomógł mu zmienić to myślenie. Pan Bóg pokazał mu, gdzie popełniał błąd, uczynił to z miłości do niego, wskazał mu bardzo konkretne rozwiązania, przestrzenie pracy nad sobą. Nie wydarzyłoby się to, gdyby nie sięgał do Słowa Bożego. A więc w Piśmie Świętym otrzymujemy bardzo konkretne recepty na choroby duchowe, które mogą się nam przytrafić. Ten fragment, który przeczytał Jezus, także zawierał te zadania, które Jezus miał wypełniać. Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił, posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, niewidomym przejrzenie, uciśnionych odsyłał wolnymi, obwoływał rok łaski Pana. Ale przecież te słowa nie dotyczą tylko i wyłącznie Jezusa, ale także każdego z nas. Co więcej, w różnych fragmentach Pisma Świętego znajdziemy inne wskazówki, przez które Bóg omawia, co mamy czynić teraz, co mamy czynić w przyszłości, a może nawet też komentuje to, co wydarzyło się w przeszłości. I znowu chciałbym się odwołać tutaj do jednego przykładu. Mianowicie, jakiś czas temu zadzwoniła do mnie moja znajoma i powiedziała, mój mąż ma urodziny. Taki ważny, przełomowy moment jego życia, 40. No i mam taki plan, aby każdy jego znajomy, przyjaciel z rodziny nagrał na komórce, na kamerce jakieś życzenia. Ja to później zmontuję w jeden film i to będzie dla niego taka niespodzianka. Niech ksiądz też coś nagra i wyśle. Tylko żeby to były jakieś wyjątkowe życzenia. Niech się ksiądz postara. I tak sobie pomyślałem, co to może być wyjątkowe życzenia. Czego mam mu życzyć takiego wyjątkowego. Ale prawie natychmiast przyszedł mi do głowy taki pomysł, że po prostu mam otworzyć Pismo Święte i poprosić Pana Boga, żeby dał jakiś fragment, który ja przeczytam i powiem mu, że słuchaj, no Pan Bóg ma ci do powiedzenia to i to. I że to będzie właśnie taka wskazówka dla ciebie na kolejne lata życia. Takie podsumowanie tego, co było i konkretne zadania na to, co ciebie czeka. I rzeczywiście tak zrobiłem i otworzyłem na jakimś fragmencie Starego Testamentu, gdzie mniej więcej pojawiły się takie słowa, cytuję z pamięci. Pamiętaj o tym, że pochodzisz z dobrego korzenia, szanuj to, wypełniaj Bożą wolę w swoim życiu i ucz innych zachowywać Bożych przykazań. Taki krótki fragment. I tak sobie pomyślałem. Mój Boże, no przecież to jest piękne podsumowanie tego, co było w jego życiu i wskazówka na przyszłość. Ponieważ pamiętam, że on nie jeden raz podkreślał, jak bardzo jest Bogu wdzięczny, szczególnie za swojego ojca i za jego matkę, czyli za swoją babcię, że to właśnie od nich przejął to, co najważniejsze w jego życiu. Wszystkie wartości, wiarę. Oni pokazali mu, jak żyć i jak po prostu być człowiekiem we współczesnym świecie. A więc to byłby ten dobry korzeń. I Bóg powiedział mu, szanuj to, a więc kontynuuj, nie odcinaj się od swojego korzenia. Niech to będzie dalej przekazywane kolejnym pokoleniom, swoim własnym dzieciom. Dalej wypełniaj Bożą wolę. A więc czego Bóg od nas pragnie? Żyj zgodnie z Bożymi przykazaniami. Nic więcej Pan Bóg od nas nie oczekuje. To wszystko zostało już dawno temu powiedziane, co każdy z nas ma robić. W tym świecie, w którym żyjemy, w naszych pracach, zawodach, mamy zachowywać 10 Bożych przykazań. I w końcu przekazuj wiarę innym, a więc swoim dzieciom. I myślę, że to też dla niego bardzo konkretna wskazówka, choćby nawet też z tej racji, że ma taką dość znaczącą firmę i bardzo łatwo byłoby mu się w niej zatracić. A tak Pan Bóg mu pokazywał, nie, jest ważniejsze zadanie. Dzieci, małżonka, masz im przekazywać wiarę. To jest twoje zadanie. Ty jesteś za to odpowiedzialny. Nikt inny za ciebie tego nie zrobi. No i potem ta moja znajoma, kiedy odsłuchała te życzenia, powiedziała, no to rzeczywiście, to takich życzeń to nikt mojemu mężowi nie nagrał, bo to było słowo Boga. Nie może być nic ważniejszego. Tylko to, co do nas mówi Bóg, który nas doskonale zna, zna nasze życie i może nas we właściwym kierunku prowadzić. I Bóg chce mówić do każdego z nas. Warunek jest tylko taki, abyśmy chcieli wsłuchiwać się w to, co Bóg ma nam do powiedzenia. Niech i będzie naszym postanowieniem, nie tylko na ten tydzień, ale na całe nasze życie, aby codziennie sięgać do Słowa Bożego. Ale może właśnie nawet w tym tygodniu, aby każdy z nas znalazł przynajmniej 15 minut, aby wczytywać się, czy to w czytania z dnia, czy w Ewangelię, czy może nawet chociażby tak otwierając sobie na chybił trafił, prosząc Pana Boga o jakieś słowo, przez które Bóg będzie mógł przemawiać do nas, podsumowywać to, co się w naszym życiu dzieje, prowadzić nas. Pamiętajmy, że pytamy Boga, który jest miłością, który jest naszym Ojcem, który nas kocha, że cokolwiek Bóg powie, a czasami potrafi powiedzieć bardzo twardo, to mówi z miłości do nas, abyśmy się nawrócili, abyśmy się poprawili, abyśmy skorygowali pewne sprawy w naszym życiu. I ten człowiek, który zacznie wsłuchiwać się w to, co Bóg ma mu do powiedzenia, jeżeli zacznie to wypełniać w swoim życiu, może liczyć na więcej, że Bóg będzie mówił do niego jeszcze i więcej, i bardziej wyraźnie, i bardziej konkretnie. Bóg daje kolejne łaski, ale tym, którzy z tymi łaskami współpracują. I wtedy naprawdę zaczynają dziać się w życiu takiego człowieka wielkie rzeczy. I oby w naszym życiu się wydarzały. Oby i nam nie zabrakło chęci do tego, aby wsłuchiwać się w to, co Bóg do nas mówi, abyśmy mieli uszy otwarte, abyśmy wiedzieli, że od tego, na ile damy się poprowadzić Bogu, zależy owocność naszego życia tutaj i wieczne szczęście po śmierci. Amen.